Jak zawsze przynosimy na mszę świętą nasze życie. Co przynosimy, to poznać po rozproszeniach, po tych myślach, które nam się wciskają do głowy. Może już w czasie koronki ktoś sobie przemyśliwał różne tematy. To jest właśnie to, co przynosimy, czego się lękamy, co nas cieszy, czego się boimy. I teraz jest potrzebny ten wysiłek, żeby to podnieść do góry. A co to znaczy podnieść do góry? Żeby na to spojrzeć przez pryzmat dzisiejszych czytań. Żeby na to spojrzeć przez pryzmat ofiary Jezusa Chrystusa. Żeby to uduchowić, żeby co niedobre oddać Panu Bogu, co słabe postanowić poprawę i umocnienie. Żeby to, jeszcze raz powtórzę, podnieść do góry nam przy świętej, żebyśmy tylko nie patrzyli po ziemsku i po ludzku na te sprawy, które stanowią nasze życie.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jedli do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: manchu, to znaczy, co to jest? Gdyż nie widzieli, co to było. Wtedy Mojżesz powiedział do nich: to jest chleb, który Pan wam daje na pokarm. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, to mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, jam jest chleb życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Ewangelia przed tygodniem zakończyła się wielkim finałem, kiedy ludzie zostali nakarmieni chlebem i uznali w Jezusie wielkiego proroka i chcieli obwołać Go królem. I dziś dalszy ciąg. Mamy scenę, kiedy ludzie tracą Jezusa z oczu, zaczynają Go szukać, płynąć za Nim łodziami, biegać dookoła jeziora. No chciałoby się powiedzieć wielki sukces Pana Jezusa, chciałoby się powiedzieć wymarzona sytuacja, chciałoby się powiedzieć, oby tak wszyscy uznali w Jezusie Boga, oby tak wszyscy uznali w Jezusie proroka, oby tak wszyscy za Nim biegali po Warszawie, po Poznaniu i po Krakowie, a Jezus ucieka. Momentami ma się ochotę powiedzieć, Panie Jezu, no już Tobie dogodzić, no. Ale ucieka. Wyraźnie nie chce się z nimi spotkać. A oni biegają. Ilu z was by powiedział, Boże, żeby mój ojciec tak poszedł do kościoła, żeby mój brat tak powiedział, że Jezus jest wielki, to ja bym po prostu po rękach całowała go. A Jezus to ma i ucieka. Dlaczego? No właśnie dlatego, że on patrzy w serce. Już podejrzane jest pytanie, jakie oni postawili, kiedy go spotkali. Gdy go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do niego, co ich najbardziej interesuje? Jak tyś tu przybył? Jak ty to zrobiłeś? Od czasu, kiedy rozmnożyłeś chleb, jesteś dla nas bardzo cenny. Chcieli go królem obwołać. Przynajmniej ministrem gospodarki. Mają go na oku, wpatrują się w niego. Może coś znowu będzie rozmnażał. A on nagle takim zniknął, że nie zauważyli jak. I to ich denerwuje, to ich nurtuje. Jak tyś to zrobił? To jest, kochani, bardzo często pytanie urażonej pychy. Jak tyś to zrobił? Jak to jest, że ja tego nie wiem, jak tyś to zrobił, prawda? Żona mówi do męża, sąsiad kupił nowy samochód. Ukradł złodziejskie nasienie. Ja muszę wszystko wiedzieć, jak on to zrobił, jak on się dorobił tego samochodu, jak on tą willę zbudował, jak to jest. My musimy wszystko rozumieć. I pamiętacie, z rok temu, półtora roku temu mówiłem do was homilię o tym, jak Jezus, rozmawiając z ludźmi, podbija maszynę do góry. W ogóle nie chce z nimi rozmawiać, jak on to zrobi. To jest nieważne. Jezus, może to złe porównanie, nie podbija maszyny do góry. Jezus schodzi w głąb prawdy i mówi im prosto w oczy. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, że jestem wielki. Chcecie dalej jeść. Zjedliście kolację za darmo do sytości, teraz chcecie zjeść śniadanie do sytości. I dlatego mnie szukacie. Kochani, Jezusa nie interesują takie tematy wstępne, co słychać, jak tam wujek, co pogoda, jak tam byliście już na wczasach, ładno mieliście. Jezus, proszę zwrócić uwagę, w każdej rozmowie od razu w centrum sprawy. I tutaj może być problem, że ktoś z was, ktoś z nas postawił kiedyś Panu Bogu pytanie i do dziś nie dostał odpowiedzi. Do dziś czegoś nie rozumie. Pytałem Pana Jezusa tyle razy. Na przykład chłopak czy dziewczyna pyta, kim mam być w życiu? Czy mam być mężem, żoną? Czy mam być zakonnicą, czy księdzem? No bardzo ładne pytanie. No i nie wiem, ciągle nie wiem. Już tyle lat mija, ja nie wiem. I mam pragnienie i seminarium, i mam pragnienie ożenku. Dlatego, że Jezus ci zaraz postawił następnego dnia, parę lat temu pytanie, a czego ty naprawdę szukasz w powołaniu? I myśmy mu na to pytanie nie odpowiedzieli. I on zawiesił rozmowę. Dopóki nie dojdziesz do tego, czego ty szukasz w powołaniu, czy to w seminarium, czy w Orzenku, to nie będzie dalszej rozmowy, do czego jesteś powołany. Dziewczyna pyta, czy to ten chłopak, z którym chodzę, czy on ma być moim mężem. Panie, a Jezus postawił pytanie, a czego ty szukasz w małżeństwie? Panie Jezu, po co pytasz? Ten czy nie ten? Nie, dopóki nie odpowiesz, czego szukasz w małżeństwie. My się wtedy często denerwujemy. Dobrze, Panie Jezu, jestem egoistą, hedonistą, jestem zerem. Pan Jezus mówi, nie jesteś taki. Panie Jezu, dobrze, to chcę miłości, Boga i wiary. To też nie jest prawda. To jaka jest prawda? Znajdź tą odpowiedź i pogadamy dalej. Na razie rozmowa jest zawieszona. Pan Jezus strzela w sedno. Czego ty chcesz? Po coś tu przyszedł? Te genialne pytania Jezusa. Czego ty szukasz? Pamiętajcie Państwo, obijanie się o skrajności to jest pycha. To, co Państwu często powtarzam, w czwartek o 8 rano jestem najmądrzejszy w Warszawie, o 12 jestem totalnie głupi, nic nie rozumiem, o 15 znowu łapię formę, po koronce jestem najmądrzejszy, najpobożniejszy w Warszawie, o 19 jestem zerem, ani nie jesteś zerem, ani nie jesteś najmądrzejszy. Jesteś po prostu Beata, Krzysztof, Anna, ja jestem ksiądz Piotr. I teraz właśnie Jezus chce dojść do prawdy. Czas wakacji, czas pewnej możliwej samotności bardzo się nam przyda. Szukaj prawdy. I oni zaczynają ładnie rozmawiać, ten tłum. Zostawiają ten temat taki zupełnie nieistotny, jak ty, rabbi, jak ty to przybyłeś, tylko pytają, co mamy działać, żeby spełnić dzieła Boże. A Jezus mówi, o teraz to będę z wami rozmawiał, bo to jest ważny temat. Ładnie pytacie, pokornie pytacie i o ważne rzeczy pytacie. I Bóg odpowiada, nie szukajcie tego chleba ziemskiego, tylko szukajcie tego chleba, który trwa na wieki, nie tego, który ginie. Kochani, kiedy my słyszymy to przeciwstawienie chleb, który ginie i chleb, który trwa na wieki, to może nam się zaraz skojarzyć bułka paryska i grahamka ze sklepu i Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Dwa różne chleby. Będziemy spożywać dziś jeden, drugi. Ale to nie tylko to. Chleb doczesny, to jest wszystko to, na czym chcemy zbudować swoją egzystencję tutaj na ziemi. I chlebem doczesnym, w szerszym tego słowa rozumieniu, jako chleb doczesny możemy rozumieć dobre samopoczucie, jasność intelektualna, jakaś relacja, w której nam jest dobrze. Po ludzku my tego wszystkiego potrzebujemy. Któż z nas nie chciałby mieć klarownej sytuacji swojej? Kim jestem? Dokąd zmierzam? Co się ze mną dzieje? Klarownej sytuacji co do innych ludzi, kto to jest mój ojciec, dlaczego moja mama tak postępuje, dlaczego mój brat jest taki. Uwielbiamy klarowność intelektualną sytuacji, właśnie to rozpracowanie sytuacji. Uwielbiamy stan, w których nie mamy negatywnych uczuć. Wszystko jest spokojnie, jestem taki zadowolony, może bez euforii, ale wyciszony, uspokojony, radosny. I kochani, to jest ten chleb doczesny, który Jezus mówi, nie troszcie się tylko o ten chleb. Nie troszcie tylko o ten chleb. Ojciec da wam chleb z nieba, to znaczy moją mądrość, moje rozeznanie w sytuacji, mój stan, który nieraz będzie dla ciebie stanem wielkiego napięcia, może nerwowego. Proszę pamiętać o tym sformułowaniu. Stan błogiego spokoju jest to stan, w którym szatan często przygotowuje duszę na potępienie. To nie znaczy, że my nie mamy prawa mieć po urlopie, wróciłem do domu, jestem wyluzowany, mam humor, okej. Ale jeśli się Państwu przez rok, dwa, trzy bez przerwy dobrze powodzi, to jest podejrzana sprawa. Bo przecież Jezus przyszedł rzucić ogień na ziemię. Trzeba to zbadać. Ja nie mówię, że to jest złe, że to na pewno stan błogiego spokoju, kiedy leżysz nad morzem sobie na plaży, to jest od razu szatańska robota. Ale kiedy to trwa za długo, jest beztrosko, wszystko idzie. To warto z kimś o tym pogadać i warto sobie przemyśleć tą sprawę. Ja przez 2 tygodnie temu chyba podawałem wam, kochani, takie przykłady, które ilustrują, jacy my jesteśmy wobec właśnie tej Bożej mądrości, tego chleba z wysoka, tego Bożego rozumienia spraw, jacy my jesteśmy mali. Podawałem ten przykład o tym żołnierzu, który miał węża, który chciał go zaatakować i przez to ocalił mu życie. O tej kobiecie, która zaparkowała niechcący na przejeździe kolejowym i ją ten facet wyciągał z samochodu, kiedy ona była przerażona i wrzeszczała. I ktoś zaraz w poniedziałek, bo słuchacze kazań u świętej Anny są wspaniali, konstruują ze mną te projekty homiletyczne, przysłał mi linka na taki film, który w zasadzie w istocie nie wnosi nic nowego, ale jest bardzo ciekawy, o Aniele Stróżu. Taka minutowa sekwencja, kiedy Anioł Stróż pokazany jako mężczyzna, notabene bardzo przystojny, męski, w długim płaszczu, wychodzi na ulicę i idzie ulicą i robi różne dziwne rzeczy. Kobiecie na wózku z dzieckiem nasuwa ten taki daszek na dziecko. Chłopcu, który wybiega z bramy, podstawia nogę, ją się wywala. Dwóm facetom, co kupują kwiaty, wpycha ich w kwiaciarnię. Idzie koło postoju taksówek i otwiera taksówkarzowi drzwi z tyłu. I wszyscy są zdziwieni, co on tu mojego wózka się czepia. Ten taksówkarz, co on mi tu drzwi z tyłu otwiera? Faceta jednego bierze za klapy, jakby chciał go uderzyć, i przytrzymuje. I potem kamera jeszcze raz powtarza tą samą drogę, że kobieta zdziwiona, dlaczego on ten daszek nadsunął, patrzy, a tu burza się zaczyna. Taksówkarz, któremu otworzył drzwi, dwóch facetów, jeden drugiego goni z kijem bejsbolowym i ten wskakuje do tej otwartej taksówki i ucieka. Ten chłopiec, któremu podstawił nogę, właśnie przewraca się tuż przed przejeżdżającym samochodem. Taki anioł stróż, który idzie i nas tak odpycha od nieszczęść, tu nam nogę podstawi, tu nam daszek rozstawi, tu nam otworzy drzwi od samochodu, nie wiadomo po co. Ta boska mądrość, kochani, my widzimy milimetr kwadratowy, a Bóg widzi hektary rzeczywistości. I w tych hektarach jest tajemnica tego naszego milimetra kwadratowego, tych naszych 47 metrów kwadratowych naszego mieszkania, czy tam w Szczęśliwce mają 80. I to, co się dzieje, dlaczego moja mama się tak... Wiesz, dlaczego twoja mama się zachowuje tak, jak się zachowuje? Bo twoja prababcia popełniła aborcję w 1860. Czy praprababcia. I to się ciągnie, ten smutek, który jest... My nie mamy pojęcia o tym. My możemy iść tylko do Pana Boga i powiedzieć: Panie Boże, ja jestem na to za głupi. Ja jestem na to za głupi. Ty mi wyjaśnij, albo mi nie wyjaśniaj, bo się nie da może, i przeprowadź mnie przez te zagadki. Przeprowadź mnie przez te zagadki. Ja Państwu mówiłem kiedyś, jak grzech z Ursynowa, czy z Ursusa, czy z Włoch może szybko zajść do Legionowa. 5 osób się spotka i skutki grzechu z Legionowa, smutek, rozdrażnienie, nerwy, mogą się znaleźć w Legionowie. I my nie wiemy, co się ze mną dzieje, bo jakiś nieznany człowiek narozrabiał dzisiaj pod Łodzią. Ekspedient, który pracuje w Warszawie, przyjechał spod Łodzi z grzechem, ochrzanił cię w sklepie. Ty, koleżance, żeś nabuzował ją, że ludzie są źli i niedobrzy, to ona poszła do szefa i też pokazała mu, że potrafi walczyć. I grzech z ekspedienta spod Łodzi owocuje w PZU na Pradze, na Grochowskiej, swoimi skutkami. Jesteśmy za cięcy, żeby to wyśledzić. Zdecydowanie. To zna tylko Bóg. I dlatego mówi: nie jedźcie, nie troszcie się o chleb, czyli zrozumienie swoich problemów, tylko mów: Panie, Ty mnie przez ten labirynt przeprowadź, bo jestem naprawdę głupi i niemądry. Naprawdę jestem głupi. Taki w minionym tygodniu, bo ja tak, proszę Państwa, jeżdżę po świecie i zbieram te różne przykłady, żeby wam to w niedzielę przywieźć, jak ta pszczoła, co to lata po różnych kwiatkach, żeby tego nektaru nazbierać. I byłem na rekolekcjach w Leśniowie i jeden z ojców Paulinów dał ciekawy przykład. Słuchajcie, to jest genialna myśl. Do kogoś, to jest argument dla kogoś, kto narzeka, że mu się świat nie podoba, że Pan Bóg go źle stworzył, że Pan Bóg to dał nam takie ciągle tęsknoty, Pan Bóg dał nam pragnienie perfekcjonizmu, wielkiej miłości, a tej wielkiej miłości nie ma. Dał nam głód relacji, a ja relacji nie mam. I po co Pan Bóg dał nam te głody? Mógł nam Pan Bóg jak świni dać, prawda? Koryto, wyrko, trochę gnoju i wszystko było w porządku. Ja tu kiedyś Państwu ilustrowałem. Wyobrażacie sobie świnię, która ma kryzys egzystencjalny? Świnia, proszę Państwa, to w ogóle sformułowanie, świnia, która zapatrzyła się w ziemię. To się zgadza. Świnia, która patrzy ponad horyzont. Nie, świnia patrzy w koryto, pogryzie, zrobi to, co trzeba. A my nie. A mi się ciągle nie podoba. A kupiłam sobie sukienkę w sobotę, w niedzielę mi się już nie podoba. A z chłopakiem było super wszystko w czwartek, a w piątek się pokiełbasiło. Panie Boże, no jak Tyś ten świat stworzył? Wiecie, dlaczego tak jest? Otóż przykład, który dał ten ojciec Paulin, jest taki. Gdyby dziecko w łonie matki miało rozwiniętą inteligencję, mogłoby zadać logiczne pytanie. Po co mi Pan Bóg dał ręce? Po co mi w tym brzuchu mamy ręce? Po co mi nogi? Pępowina, a to jeszcze się przydaje do czegoś. Myślę, że wszystkie niemowlaki, gdyby składały intencje na przed, to by powiedziały o poszerzenie pępowiny. Że moja mama miała pępowinę jak światłowody. Pępowina to się jeszcze przyda. Proszę zwrócić uwagę, paradoksalnie, jedyna rzecz złona mamy, która nam się nie przydaje, to pępowina. Wszyscy mamy ją w pępek zawiniętą i koniec. Do niczego się nie przyda. A niemowlę by myślało w łonie mamy, po co mi Pan Bóg dał tą buzię i tego palucha, sam mi się pcha do tej buzi i go trzymam ciągle tak. Po co mi te ręce dał? Obciąć to. Dał ci na przyszłe życie. Jak wyjdzie z łona mamy, to ci się przydadzą ręce, to ci się przydadzą nogi, to ci się przydadzą oczy, to ci się przydadzą uszy. W łonie mamy pierwsze 9 miesięcy do niczego to nie jest potrzebne, a już to masz. Wiesz, dlaczego ty masz takie pragnienie miłości, że chcesz, żebyś cię ktoś kochał. To jest przydatne w niebie. Pan Bóg ci to już dzisiaj dał. Kochani, przecież my tu jesteśmy na ziemi na chwilę, na moment żeśmy wpadli. Na te drobne 80 lat. Co to jest 80 lat? I dał ci Pan Bóg głód, żebyś przeszedł, tam się narodził i tam to zaspokoił. Ale my się mądrzymy. I dlatego wielu ludzi mówi, po co mi jakaś wrażliwość, delikatność? Gorzała, narkotyki, ostry seks, kasa, forsa, być twardym, zabić te pragnienia. Tak jakbym dziecko poprosiło, proszę mi amputować ręce, nogi, one mi się do niczego nie przydają. Przydadzą ci się. Po co chrześcijaństwo, proszę Państwa? Dlaczego Państwo przychodzicie w taką piękną niedzielę letnią do kościoła i klękacie przed białym chlebkiem? Dlaczego ten biały chlebek będziecie składać rączki i przyjmować do buzi z całym szacunkiem? Bo to jest na niebo już. Bo to jest na przyszłość. I tego, dlatego Kościół wielu ludziom nie pasuje. No, po co ten Kościół? Ustawić wszędzie automaty z prezerwatywami, dać miękkie narkotyki, luzik, telewizja dla wszystkich, wolne związki, wolna miłość, wolny elektron. Powtarzam, to by była amputacja nóg i rączek u małego dziecka w łonie matki. Kochani, to jest na przyszłe życie. Msza jest na przyszłe życie. Moral, to wasze męczenie. Po co ja się tak męczę z tym kościołem? O Jezu, ja miałem spowiednika, teraz mam drugiego spowiednika, mam wyrzuty sumienia, teraz upadłem. To jest na przyszłe życie. Po co się tak męczycie, kochani, na kursach prawa jazdy? Górka, dołek, górka. Tyłem wjazd na kopertę, z przodem na kopertę. Przecież jakby kosmita na to popatrzył, to powiedział wariat. A ty po to te koperty zaliczasz, po to te zatrzymanie na górce zalicza, żeby kiedyś wziąć żonę i dzieci i zawieźć do Gdańska. Po to zaliczamy teraz spowiedzi, po to czytamy Biblię, po to się kształcimy, rozwijamy miłość, żeby kiedyś pojechać z rodziną do nieba. Pojechać z rodziną do nieba. Otóż, kochani, ktoś jednak powie, no ale Pan Bóg dawał ludziom, Chrystus dawał ludziom chleb doczesny. Chrystus uzdrawiał ludzi. Chrystus dawał ludziom wino. Tak, ale robił to tylko po to, litował się nad nimi, bo to cierpienie jest bez tego chleba doczesnego. Ewidentne i może być potężne. Jezus to dawał, żeby pokazać swoją potęgę, żeby rozbudzić głód. Ja wiecie, nie znam się na tej fizyce i astronomii, ale wiem, że ten statek kosmiczny, jak się chce oderwać od Ziemi, to musi wejść na orbitę, tam się rozkręcić, rozbujać i dopiero wyleci z tej orbity i poleci. Pan Bóg chce nam dać takie pragnienia. Tak nas Pan Bóg, przepraszam, Panie Boże, za jedno słowo, podpuszcza. Więcej. Tak, bądź niezadowolony z męża, bądź niezadowolony z żony, bądź niezadowolony z domu. Pragnij więcej i wyleć po śmierci w orbitę, poleć w kosmos Pana Boga. Dlatego ciągle pragniemy i ciągle nam się coś nie podoba. Ja powtarzam, kiedyś bardzo ludzi jakoś strofowałem, że ciągle wam się coś nie podoba. Ciągle niezadowoleni. A teraz to mówię, dobrze, bądźcie niezadowoleni. Tylko można dojść do katastrofy, a można dojść do nieba przez ten głód nieskończony, który mamy. Wrócę więc do myśli. Jezus dawał ludziom chleb ziemski i spełniał ich pragnienia, ale czynił to tylko po to, żeby pokazać swoją moc, żeby pokazać, tu jestem i ja mam władzę, pełną władzę nad stworzeniem, ale nie po to, żeby stać się właśnie tym ministrem gospodarki czy przemysłu spożywczego i zaspokajać ludzkie potrzeby. Kiedyś to tak ładnie, już nie pamiętam, czy wam to czytałem, tak ładnie to napisał poeta Tadeusz Różewicz w wierszu Nieznany list. To jest taki apokryf, że niby Pan Jezus pisze list do Matki Bożej. I pisze tak. Matko, są tak ciemni i prości, że muszę pokazywać cuda. Robię takie śmieszne i niepotrzebne rzeczy, ale Ty zrozumiesz i wybaczysz synowi. Zamieniam wodę w wino, chodzę po wodzie, wskrzeszam umarłych. Oni są jak dzieci. Trzeba im ciągle pokazywać coś nowego. Śliczny wiersz. Maria nie potrzebowała żadnego cudu. Ona mu wierzyła, a my potrzebujemy cudów. Potrzebujemy zjawisk, pocieszeń. Jezus to wie. Maryjo, wybacz, że ja twój syn, taki się cyrkowiec zrobiłem, ale oni są jak dzieci. Ale oni są jak dzieci. Im trzeba pokazywać cuda. Kochani, mieliśmy w tym roku, jak to już niestety się staje tradycją naszego polskiego klimatu, na przełomie czerwca i lipca powodzie. I jak się słuchało tych relacji powodzian, to jak refren oni powtarzali, czy w radiu, czy w telewizji: panie redaktorze, w nocy przyszedł deszcz, ulewa. My wszyscy, cała rodzina, wynosiliśmy na górę, co się dało. Telewizor, pralkę, zamrażalkę, meble, dywany. Wszystko wynosiliśmy na górę. Panie redaktorze, to, co wynieśliśmy na górę, ocalało. To, co zostało na dole, zginęło. I to jest prawda o naszym życiu. To, co wyniesiesz na górę, ocaleje. To, co zostanie na dole, jeśli twoja relacja z człowiekiem, rodzinna, to będzie tylko kasa, wykształcenie, dom, zdrowie, sąsiedzi, polityka, telewizja. Nigdy rodzina nie weźmie różańca, żeby tym różańcem podnieść do góry życie rodzinne. Nigdy chłopak z dziewczyną się nie pomodlą, tylko wiesz, będziemy się zabezpieczać tak, pojedziemy, dom kupimy taki, psa nie będziemy mieli, to będziemy mieli. Jeśli poziom naszego życia zostanie na parterze, demon to zaleje. Czym to zaleje? Smutkiem to zaleje. Są ludzie, którzy, proszę Państwa, naprawdę mają od strony materialnej tak, wykształcenie mają takie, kobiety mają urodę taką. I co? Siedzą smutni. Zalał ich szlam depresji, bo nie wynieśli tego na górę. Wynosić trzeba na górę. Szatan idzie na szczęście tylko po parterze z tą depresją. Ale idzie równo. Proszę zwrócić uwagę, to co Państwu mówię, w 2020 roku depresja będzie drugą chorobą społeczną w Polsce. Pierwsza, choroby krążenia. Świat kolorowy, a ludzie smutnieją. Trzeba to wynosić na górę. Jak? W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak ludzie tęsknili za garnkami mięsa, za czosnkiem, cebulą, ale Bóg im nie dał czosnku i cebuli i garków mięsa. Dał im przepiórki i dał im mannę, dał im nowy pokarm. Kochani, rozwój duchowy polega na zmianie pokarmu. Pamiętacie, to wam też kiedyś mówię, jak byliśmy dziećmi i patrzyliśmy na imieninach u cioci, jak tata je flaki i golonkę, i porównywaliśmy, że tata mógłby sobie wziąć babeczkę waniliową, a wziął golonkę, to myślę, że ten ojciec jest nienormalny. A dzisiaj, panowie, dobra goloneczka nie jest zła. Zmienia się pokarm. Kiedyś myśleliśmy, że ponad Lolka i Bolka Reksia nie wyjdziemy, że jak będę dorosły, to sobie kupię 1800 płyt z Reksiem i będę oglądał. Teraz nam Reksio przestał smakować. Przestają nam różne rzeczy smakować. I dzisiaj może ktoś jest w kościele, kto mówi: proszę księdza, ja pokarmu nie zmienię. Karmię się filmami, karmię się plotkami. Niech mi ksiądz nie mówi, że ja się będę mógł karmić Pismem Świętym. Ja to mogę poczytać, ale to jest po prostu, przepraszam Panie Boże, golonka. O Jezu. A te ciasteczka słodkie w telewizji, jakie to proste. Kochani, trzeba zmieniać pokarm. Na mannę te garnki zmienić. Na mannę zmieniać te garnki. Żywić się czymś nowym. Jak ja się cieszę, kochani, jaką ja mam satysfakcję, kiedy ktoś mi mówi: proszę księdza, nie wyobrażałem sobie, mówi mi facet, że zakończę dzień bez dwóch, trzech piw. No mogłem, proszę księdza, rozwieść się z żoną, wyrzec się Chrystusa, trzy browarki musiały stać przy komputerze. Proszę księdza, wyzwoliłem się z tego. Jest super. Kładę się trzeźwy, wstaję rześki, żona na mnie nie krzyczy. Owszem, napiję się kiedyś piwa, ale przestałem być niewolnikiem. Niewolnikiem właśnie pirackich jakichś kopii, niewolnikiem seksu z dziewczyną. Ten pokarm można zostawić i przejść na nowy. Tylko trzeba na siłę go zacząć jeść. Im na pewno manna nie smakowała tak jak te garnki z mięsem. Dlatego, kochani, nieśmy wszystko na górę. Nieśmy wszystko w mądrość Chrystusową. Jeszcze wielu rzeczy nie rozumiemy. Po co te rączki, po co te nóżki? Do niczego się nie przydają. Bóg to wszystko widzi. Milion lat do przodu, milion lat do tyłu, o ile to w ogóle w latach się mierzy. Bądźmy ufni i trośćmy się o chleb z nieba, więc mądrość z nieba, miłość z nieba, życie z nieba, sprawiedliwość z nieba. Amen. Bóg jest trudny, świat Boży jest trudny, Królestwo Niebieskie jest trudne, Biblia jest trudna, Msza Święta jest trudna, ale Bóg chce nas wprowadzić w to życie wysokie, wielkie, wspaniałe, pełne i jest gotów nam pomagać. Stańmy więc w poczuciu naszej bezradności i przepraszam za słowo ludzkiej głupoty, jako bezradne dzieci wobec tych tajemnic, które nas otaczają, które są w nas i poprośmy Pana Boga o pomoc. Módlmy się za Kościół Święty, aby pomagał ludziom wynosić ich codzienne życie ku górze. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy nie rozumieją, a chcą koniecznie rozszyfrować tajemnice swoje, swoich bliskich, swojego życia. Niech zaufają Panu Bogu i pozwolą Mu się poprowadzić drogą życia. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy się zapisują teraz na pielgrzymkę, za wszystkich, którzy się wahają, czy się zapisać na pielgrzymkę, za wszystkich, którzy już rozpoczęli pielgrzymowanie gdzieś tam z Helu czy Szczecina, niech zbliżając się do Maryi w kilometrach, zbliżają się duchowo do jej świata. Ciebie prosimy. Za warszawskich powstańców, niech staną na apelu poległych w niebie, niech odnajdą nowe życie w domu Ojca. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji czci i uwielbienia Boga Ojca za dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcania świata. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Zofię i Rocha Nasirowskich w dniu urodzin i rocznicę śmierci, o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy włożyli w wysiłek duchowy przeżywania mszy świętej, tej części eucharystycznej, która jest może trudna, monotonna, ale to jest właśnie ten moment Eucharystii, kiedy mamy w swoim duchu wszystko oddać Bogu i wynieść na wyżyny niebieskie. Obyśmy tę mszę świętą, tę część mszy świętej potrafili pięknie w duchu przeżywać. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię, stawiaj nam te trudne pytania, które doprowadzą nas do pełni światła i prawdy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.